Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam. Drodzy Państwo, rozpoczynamy dzisiejsze rozmowy niedokończone. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam do udziału w naszym programie. Temat rozmów niedokończonych, jak idziemy drogą zbawienia. Na początku chciałbym bardzo serdecznie przywitać naszych gości w studiu telewizji Trwam. W Toruniu jest z nami doskonale znany ksiądz profesor doktor habilitowany Henryk Witczyk, przewodniczący dzieła biblijnego imienia świętego Jana Pawła II, przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże, ojcu Piotrowi. Szczęść Boże wszystkim Państwu.
Natomiast zdalnie łączymy się z księdzem doktorem habilitowanym Marcinem Kowalskim, profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, adiunktem przy Katedrze Teologii Biblijnej i Proforystyki w Instytucie Nauk Biblijnych KULU, członkiem Papieskiej Komisji Biblijnej. Szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże Ojcu i szczęść Boże wszystkim Państwu.
Jak idziemy drogą zbawienia? Kontekst bardzo mocny naszego dzisiejszego spotkania. Pierwsza niedziela Wielkiego Postu, a zatem nas ludzi wierzących w sposób szczególny teksty biblijne mobilizują do tego, aby podejmować bardzo odważnie temat nawrócenia, ale także kierunku i celowości swojego życia. Ale także, księża profesorowie, na naszych oczach rozgrywa się ogromny dramat, dramat wojny. Widzimy, jak ludzie w różnego rodzaju konfliktach giną, odchodzą z tego świata. Doświadczamy kruchości ludzkiego życia, a tym samym również przemijania ludzkiego życia. Stąd myślę, temat, który podejmujemy, temat zbawienia, staje się dzisiaj fundamentalnym i zasadniczym, księże profesorze.
Tak, dlatego że tutaj dotykamy kwestii sensu życia i po prostu, czy to życie kończy się na tej ziemi, czy w sytuacji, zwłaszcza kiedy mamy konflikt wojenny i często młode ludzkie istnienia w jednej chwili były i ich nie ma po prostu. Zadajemy sobie pytanie, co z tym człowiekiem się dzieje dalej. Oczywiście w naszych tutaj rozmowach nie będziemy zajmować się kwestiami z pola politycznego czy militarnego, a jedynie tym, co objawienie Boże mówi nam na temat właśnie człowieka i jego życia, jak on jest postrzegany. Czy to jest jedynie przemijanie w czasie, wędrowanie przez ziemię, czy to przez pustynię, czy ewentualnie nawet w jakichś ogrodach pałacowych zamieszkiwanie, ale ostatecznie kończące się i koniec, czy też ma jakąś perspektywę? Jeżeli ma, to jaką? I pragnę odwołać się na początku tych naszych dzisiejszych rozmów z jednej strony do liturgii słowa dzisiejszej niedzieli, pierwszej niedzieli Wielkiego Postu, gdzie święty Paweł zadaje sobie i nam to właśnie wielkie pytanie, wielki temat zbawienia, a równocześnie Pan Jezus, skuszony przez diabła, podpowiada nam, jakie zagrożenia na tej naszej drodze życia, żeby ona była drogą zbawienia, a nie drogą ku oddaleniu od Stwórcy, czy nawet samo zagłady, samo zniszczenia, jakie niebezpieczeństwa na tej drodze na nas czekają i jak je przezwyciężać. Sądzę, że te właśnie tematy, temat zbawienia i wizji życia jako drogi zbawienia. Dzisiaj przemierzamy setki kilometrów, drepczemy od rana do wieczora, jeżeli mamy stabilną pracę. I wydaje mi się, że rzadko zadajemy sobie pytanie, czy to moje właśnie krzątanie się wokół spraw rodziny, czy zawodowych kwestii, czy też nawet dłuższe, czy mniejsze podróże, zaangażowania. Czy to wszystko układa się w drogę zbawienia, czy też to jest jedynie chodzenie wokół samego siebie, wokół własnych po prostu często namiętności wręcz, czy wobec tych wartości materialnych, doczesnych, ziemskich, typu właśnie zasobny dom, piękny dom, wygodne mieszkanie, zdrowie oczywiście bardzo ważne, bezpieczeństwo socjalne i cały szereg innych jeszcze tych wartości doczesnych, które oczywiście są ważne, żeby nasze życie nie było w jakiejś skrajnej nędzy czy chaosie, czy nawiedzane głodem, prawda, czy ciężkimi chorobami. Ale z drugiej strony ten czas konfliktów czy wojny wręcz uświadamia nam, że trzeba jednak jeszcze sięgnąć po głębsze wartości, bo inaczej bez tych głębokich wartości ta nasza codzienna taka wizja, czysto powiedzmy doczesna, skupiona na kwestiach materialnych, cielesnych, no nie wytrzymuje, że tak powiem, w kontekście takiego nawiedzenia po prostu szturmu ze strony zła, czy ze strony na przykład nieuleczalnej choroby, która przecież często nawiedza nasze rodziny. Więc chcemy sobie zobaczyć dzisiaj w tych rozmowach, kierując się Słowem Bożym, dzięki czemu to nasze życie codzienne może być właśnie wspaniałą drogą zbawienia, drogą do tego celu, do tej mety, o której święty Jan Paweł pisał w encyklice Veritatis Splendor. Postawił pytanie, po co człowiek istnieje na ziemi. Odpowiada słowami świętego Pawła, że abyśmy po prostu istnieli ku chwale majestatu Boga. I cytuję świętego Ambrożego, który wzywa chrześcijan już w IV wieku, by zobaczyli piękno swej duszy stworzonej na obraz Boga, by po prostu w tej mojej duszy, czyli we mnie, w mojej osobie, odbijało się coś z tego boskiego majestatu. By to piękno mojej duszy nieustannie narastało, piękno mojej osoby, mojego życia. I jak dalej mówi papież, żeby człowiek zobaczył, do jakiego piękna, do jakiego majestatu jego życie winno dążyć, powinien mieć przed oczami obraz Pana Boga, który mówi, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, Księga Kapłańska. A z kolei w Ewangelii mamy młodego człowieka, który do Pana Jezusa zwraca się ze stwierdzeniem, nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Pan Jezus odpowiada, jedynie Bóg, Ojciec jest dobry i ta dobroć, szczodrość Boga, inspirowana Jego miłością, jest wzorem, modelem dla człowieka. To może tyle na temat tego właśnie celu, który winien nam nieustannie przyświecać, winniśmy go mieć przed oczami, kiedy zagłębiamy się w swoje sumienie, choćby wieczorem czy rano, kiedy zdajemy sobie sprawę z tego czasu, który nam Pan Bóg daje. Błogosławiony prymas Wyszyński mówił, że głos sumienia w człowieku jest głosem wielkości człowieka. Bo ten głos sumienia przypomina nam właśnie o Bogu, który jest dobry, o tym, kim ja mam być, podążając w kierunku tego właśnie ideału Boga, Jego piękna, Jego majestatu, aby rzeczywiście istnieć ku chwale majestatu Pana już teraz na ziemi, a w dniu mojej śmierci, przejścia z tego świata, to piękno objawi się przed oczami Chrystusa, przed oczami Ojca Niebieskiego. Ale może zacznijmy dalsze analizy tej drogi zbawienia, sięgając do liturgii słowa dzisiejszej niedzieli, pierwszej niedzieli Wielkiego Postu w roku liturgicznym C. Pewnie ksiądz Marcin zechce nam teraz skomentować fragment czytanego dzisiaj listu do Koryntian, gdzie apostoł wzywa właśnie do tego, byśmy mieli przed oczami oprócz Boga, który jest dobry jeszcze i Chrystusa zmartwychwstałego.
Prosimy bardzo, księże profesorze.
Nasza liturgia, ta pierwsza liturgia Wielkiego Postu jest rzeczywiście taką programową, można powiedzieć, jak każda niedziela pierwsza, nie tylko dla postu i tego okresu nawrócenia chrześcijańskiego, ale także dla całego naszego chrześcijańskiego życia. I oczywiście to jest bardzo życiowe słowo, jak tu podkreślamy. Zbawienie to nie jest kwestia abstrakcyjna, takiego jak zwykliśmy być może myśleć, albo powierzchownie, jak się myśli o tym, jakiego uczestniczenia gdzieś w życiu toczącym się w niebiosach, egzystencji podobnej do bytów anielskich, jakichś chórów, które są zawieszone i śpiewają gdzieś w przestrzeniach bożych. To jest życie obecne, przesycone łaską, przesycone duchem, które Pan Bóg także przedłuża w pewien sposób w wieczność. W sensie zbawienie to kwestia bardzo życiowa, także wybawienia od grzechu, śmierci, choroby, wojny, tych wszystkich rzeczywistości, które tutaj przeżywamy. Święty Paweł w liście do Rzymian, bo ten list czytamy w drugim czytaniu dzisiaj, pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, właściwie zamyka tą kwestię naszego chrześcijańskiego zbawienia w jednej krótkiej frazie, tak jak to Paweł czyni dla siebie charakterystycznym, bardzo teologicznie skondensowanym językiem, mówiąc: jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. I właściwie tyle. Święty Paweł w liście do Rzymian w 10 rozdziale, w tym jednym zdaniu, jak widzimy, słyszymy, zamyka tutaj tajemnicę naszego zbawienia. Jezus jest Panem. Kyrios Jezus. Paweł jest realistą. Pamiętajmy, że list do Rzymian pisany jest do chrześcijan, którzy żyją w stolicy wielkiego imperium, opresywnego imperium, także drapieżnego, które podbiło naród żydowski i bardzo wiele innych narodów otaczających go, które nie wahało się także używać narzędzi wojny. To jest imperium, w którym cesarzy także nazywają się panami, a jednak dla Pawła jedynym panem tej rzeczywistości także ziemskiej, nie tylko przecież niebiańskiej, jest Jezus, Jezus Pan. Jezus Pan, któremu w sercu winniśmy wiarę, pistis, wiara w języku biblijnym. Ta wiara także prowadząca do zbawienia oznacza i przyjęcie Chrystusa jako tego, który jest źródłem naszego życia i przyjęcie zbawienia, usprawiedliwienia właściwie przychodzącego w Nim, krzyża i tego wszystkiego, co wypracował, wolności od grzechu, ale także wierność temu właśnie dziełu Chrystusa. Pistis oznacza te dwie rzeczy: być wiernym i równocześnie w sercu przyjąć wszystkie owoce tego życia Chrystusowego, Jego krzyża i zmartwychwstania. I uwierzyć, jak mówi Paweł, przede wszystkim, że Bóg Chrystusa wskrzesił z martwych. Dzięki temu osiągamy zbawienie. Już święty Augustyn mawiał, że my chrześcijanie dosyć łatwo wierzymy w krzyż Chrystusa i przyjmujemy go także jako rzeczywistość naszego życia, no bo w tej rzeczywistości ziemskiej pełno jest krzyży, i tu łatwo nam się także z Jezusem jednoczyć. Natomiast, jak mówił Augustyn, chrześcijanami stajemy się także, a może przede wszystkim, przez naszą wiarę w zmartwychwstanie, przez przyjęcie tej tajemnicy, w której rzeczywistość ziemska otwiera się na zupełnie nową rzeczywistość. Chociaż uwaga, to nie jest rzeczywistość jakaś znowu zawieszona w niebiosach. Jeśli mówimy o zmartwychwstaniu w Nowym Testamencie, zmartwychwstaniu, do którego prowadzi Jezus, to myślimy o nowej ziemi i nowym niebie, o rzeczywistości ziemskiej, uleczonej, wyleczonej i przemienionej, wyleczonej z tych chorób grzechu, słabości, wojen, niesprawiedliwości, prześladowania i przemienionej w nowy świat, o którym być może także powiemy dzisiaj, świat, który widać już w Apokalipsie.
Za chwilę wrócimy, księże profesorze, ksiądz profesor Henryk Witczyk.
Właśnie chciałbym tę myśl, piękny obraz Chrystusa Zmartwychwstałego, o którym ksiądz Marcin mówił, którego należy mieć zawsze przed oczami, jeszcze uzupełnić wizją janową, dla którego Zmartwychwstały jest pewnego rodzaju przestrzenią osobową, w którą trzeba wejść, w której trzeba zamieszkać. Czy przypomina mi się jeszcze w tym momencie trzeci rozdział listu świętego Pawła do Filipian, w którym apostoł mówi o sobie, że im więcej przeżywał przeciwności, cierpień, prześladowań, czyli im był jego większy udział w krzyżu Chrystusa, tym bardziej doświadczał w sobie mocy Zmartwychwstałego. To są niezwykłe wersety, które pokazują, jak to misterium chwalebnego krzyża, czyli zwycięskiego krzyża i zmartwychwstania, są nieustannie taką przestrzenią życia dla apostoła. U świętego Jana to jeszcze wyraźniej widać, bo wręcz on mówi o zmartwychwstałym jako o świątyni, do której trzeba wejść, która ogarnia nas swoją chwałą. I to się dzieje już teraz w życiu ziemskim chrześcijanina. Nasze modlitwy, które rozpoczynamy od w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, to w imię Ojca oznacza po prostu nasze wkroczenie w to misterium tych trzech osób. Osób pełnych chwały, właśnie pełnych majestatu. I warto sobie z tego zdawać sprawę, że kiedy rozpoczynamy modlitwę, to stajemy właśnie w tej świętej przestrzeni. Tak jak każdy wierzący Hebrajczyk, Żyd, po prostu otwierając Księgę Pisma Świętego, miał, i dzisiaj wierzący Żydzi dosłownie to samo przeżywają, że święta obecność Adonai, Szekina, ich otacza. Na obrazach jest to pięknie przedstawiane. Taka świetlista przestrzeń wokół rabina czytającego czy pochylonego nad Księgą Tory się rozpościera. Właśnie Boża obecność. Tak jak Pan Jezus mówił, gdzie dwaj albo trzej są zebrani w imię moje, tam ja jestem. To boskie ja jestem tutaj rozbrzmiewa z całą stanowczością. I mając to przed oczami, może zanim przejdziemy do mówienia o różnych przeciwnościach na naszej drodze życia, jak je przezwyciężać, żeby to nasze życie było drogą zbawienia, może od razu jeszcze przywołajmy fragment z listu świętego Piotra. To jest pierwszy rozdział, gdzie apostoł, pisząc do chrześcijan właśnie poddanych różnego rodzaju przeciwnościom, prześladowaniom, mówi, że wasza wiara to zrodziła w was nadzieję. Może nawet pozwolę sobie odczytać dosłownie fragment. Otóż Bóg Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei, czyli do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie. A więc to wielkie dziedzictwo, ziemia obiecana, dla każdego Hebrajczyka ten wyraz dziedzictwo przypomina po prostu ten dział, który mieli lewici, czyli udział w rzeczywistości Bożej. Żyli po prostu z darów, które Żydzi ofiarowali po prostu w świątyni. Pan jest naszym dziedzictwem i przeznaczeniem, mówi Psalm 16, prawda, o lewicie. Otóż chrześcijanin winien mieć również tę głęboką wizję przyszłości swojej jako nieba, które jest takim jego dziedzictwem, czyli czymś, co mu się, można by powiedzieć w cudzysłowie, należy od Ojca, który nas zrodził do nowego życia, prawda? Dziedzictwo otrzymuje się po rodzicach, prawda? Jakąś część majątku, jak to się dawniej mówiło, prawda? Natomiast tutaj apostoł święty Piotr, nawiązując do tej starotestamentowej wizji ziemi obiecanej, podzielonej na 12 pokoleń, na 11 dokładnie, lewici nie otrzymali żadnego działu ziemi, bo Pan był ich dziedzictwem, właśnie świątynia, kult. Otóż mamy tutaj niezwykłą definicję tegoż nieba jako coś, co jest niezniszczalne, niepokalane, niewiędnące, zachowane dla was w niebie. Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Ale to po to, aby osiągnąć cel waszej wiary, zbawienie dusz. Zobaczmy, jak mocno apostoł podkreśla ten cel. Zbawienie dusz, które nie jest jakimś, powiedzmy, takim jednorazowym czymś, że nagle jakaś czarodziejska różdżka dotyka, prawda, duszy i staje się kimś inną ta osoba, tylko jest wprowadzana w to dziedzictwo po wspaniałej drodze pełnej przeciwności, ale zarazem, gdzie Bóg strzeże swoją mocą takiego chrześcijanina i ostatecznie wprowadza do tego właśnie dziedzictwa po przezwyciężeniu różnego rodzaju doświadczeń, przeciwności, zmagań. Gdy weźmiemy na przykład prefację o świętych, to jedna z prefacji mówi, że dążymy właśnie do niebieskiej ojczyzny, tocząc zwycięski bój z wrogami zbawienia. Od tego musimy sobie zdawać sprawę, że życie chrześcijanina to nie jest takie, prawda, życie w jakiejś probówce sterylnej, wolnej od wszelkiego rodzaju udręk świata, przeciwności, że to jest zaangażowanie właśnie w to życie świata, tylko że zaangażowanie z taką pełną świadomością mojej własnej tożsamości, kim jestem, tego, tej właśnie dobroci, która ma w Bogu swoje źródło, tej mocy, która od zmartwychwstałego pochodzi, że ja nie mogę być mięczakiem, prawda? Że ja nie mogę być człowiekiem, który nie słucha swojego sumienia, jak mówił prymas Wyszyński, czy zalęknionym w milczeniu, prymas pisze, prawda, że największym wrogiem apostoła to jest lęk wobec przeciwności, że nagle popada w milczenie, prawda, i jakby na nic niewrażliwy, nie broni się, nie daje świadectwa, prawda, bo broń Boże jeszcze bardziej będzie cierpiał. To są wielkie teksty prymasa, błogosławionego prymasa, przez którego wstawiennictwo się modlimy, zabiegamy w naszych modlitwach jak dotąd, by został ogłoszony patronem Polski współczesnej, jako ten, który zmagał się właśnie z tymi wielkimi wyzwaniami i przeciwnościami, których dzisiaj cały świat doświadcza w sposób niesamowicie tragiczny, wręcz dramatyczny, bo giną po prostu bezbronni ludzie, dzieci, rodziny, prawda? Więc ta wizja po prostu dziedzictwa niezniszczalnego, dziedzictwa, które jest niepokalane, niewiędnące i którym ostatecznie jest zmartwychwstały Chrystus, winna być zawsze przed naszymi oczami, bo inaczej nie będziemy chrześcijanami odważnymi, dynamicznymi, wnoszącymi dobro w ten świat, prawda, przeciwstawiającymi się złu, nie zachowującymi jakiegoś takiego lękliwego milczenia. Ale może teraz przejdźmy właśnie do Ewangelii dzisiejszej, jeżeli ojciec Piotr pozwoli.
Prosimy bardzo, księże profesorze.
Pierwsza niedziela Wielkiego Postu to jest klasycznie tekst, który zawsze właściwie mówi ta niedziela o kuszeniu Jezusa. Zawsze czytamy te Ewangelie synoptyków opisujących to, co wydarzyło się na pustyni zaraz po chrzcie Jezusa w Jordanii. I rzeczywiście to potwierdza w 100% to, co ksiądz profesor tutaj podkreśla, że życie chrześcijanina jest walką, ta walka duchowa, ale także w wymiarze bardzo fizycznym tutaj na pustyni Jezusowi nie została także oszczędzona. To jest z jednej strony trudny tekst, bo on zawsze rodził bardzo wiele pytań w chrześcijanach, którzy go czytali. Co to za doświadczenie przeżywamy tu w tej Ewangelii? Co takiego przeżył Jezus? Czy to było duchowe, czy też rzeczywiste, fizyczne doświadczenie tam na pustyni? Czy to taki podręcznik walki duchowej, ile w tym jest właśnie tej historii, kto ją opowiedział. Otóż fakt, że ten tekst znalazł się, tekst o kuszeniu Jezusa znalazł się w ogóle w naszych Bibliach, sugeruje, że pochodzi od samego historycznego Jezusa, że to jest zapis Jego doświadczenia, doświadczenia Syna Bożego, któremu nie została oszczędzona nawet ta walka bardzo fizyczna i duchowa oczywiście jednocześnie ze złym. W Ewangelii Łukasza słyszymy, że Jezus zaraz po chrzcie, powracając nad Jordanu, jest wciąż prowadzony przez Ducha. Tu pojawia się imperfektum, które sugeruje, że Jezus jest nieustannie prowadzony także na pustyni przez Ducha i także w tę pustynię jest wprowadzany przez Ducha, żeby był kuszony przez diabła, czy równocześnie, mówi Łukasz, jest prowadzony i kuszony przez diabła. Więc w tej próbie na pewno właśnie, ona nie jest przypadkiem w życiu Jezusa. Tak jak próby i doświadczenia, także te bardzo trudne, nie są przypadkiem naszego życia. Więc ta próba, która została zechciana także i w której jest obecny duch, polega na tym, że Jezus będzie doświadczał także obecności złego. Właściwie trudno uciec od takiego wrażenia, kiedy się czyta Ewangelię o kuszeniu, że zły jest obecny z Jezusem przez cały ten czas. My zwykliśmy myśleć, i słusznie, że on przystępuje w pewnym momencie do tego kuszenia, ale faktem jest, że tak jak opisuje się tutaj u Łukasza obecność ducha, tak opisuje się także participium w imperfectum obecność złego, czyli on jest. On jest i tylko w pewnych sytuacjach uwidacznia się, przystępując do takiego frontalnego ataku. Kiedy to się dzieje? Kiedy Jezus także jako człowiek doświadcza tutaj akurat głodu, wówczas przystępuje zły. No i właściwie mamy te trzy sceny, właściwie rzuca trzy wyzwania, które streszczają się w jednym Jezusowi. Po pierwsze, jeśli jesteś Synem Bożym, używając tu okresu warunkowego, stwierdza, jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz tym kamieniom, czy temu kamieniowi, żeby stał się chlebem. Szatan doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że Jezus jest głodny jako człowiek, także cierpi tę próbę na pustyni. Doskonale zdaje sobie sprawę także, że ma tę moc, która potrafiłaby sprawić, że kamienie stają się chlebem, ale szatan obwarował to doświadczenie mocy Jezusa, czy tę manifestację mocy okresem warunkowym. Jeśli Ty jesteś Synem Bożym, to pokaż nam, że potrafisz tutaj zamieniać kamienie w chleb. To jest taka pokusa, która uderza i w Boga, i w człowieka równocześnie, i to będzie charakterystyczne dla tych pokus. Z jednej strony szatan spłaszcza tutaj Boga do tego, który powinien nam zawsze dawać chleb fizyczny. Zawsze powinien nas karmić. I tylko ta kwestia fizyczna jest tutaj obiektem jego zainteresowania. Równocześnie właśnie człowiek to jest tylko taki zjadacz chleba w tej opinii szatana. Jest tylko ktoś, kto właśnie potrzebuje rzeczy fizycznych, materialnych do tego, żeby egzystować, i do tego także potrzebuje Boga. Jezus odpowiada tutaj słowem z Księgi Powtórzonego Prawa, z 8 rozdziału: nie samym chlebem żyje człowiek. Człowiek to istota bardziej skomplikowana, niż sugeruje to szatan. Potrzebujemy do życia jak powietrza i jak wody nie tylko rzeczy materialnych, ale potrzebujemy także Słowa Bożego, Jego obecności, no i doświadczenia właśnie Jego miłości, Jego bliskości, bo to tutaj, w tę właśnie sferę uderza szatan. On właściwie także Jezusowi sugeruje, że Ojca nie ma przy nim, że fakt, że cierpi głód, jest efektem tego, że Ojciec zostawił go gdzieś i właśnie jest tutaj zupełnie sam. Moglibyśmy mnóstwo na temat tych pokus mówić tutaj i może rozwińmy ten temat, ale nie chciałbym sam, więc może ksiądz profesor, jeśli zechciałby tę kolejną pokusę opisać i rozwinąć tutaj, to chętnie posłucham.
Bardzo proszę, księże profesorze.
Właśnie podsumowując to, co ksiądz Marcin tak szczegółowo, pięknie tutaj nam przeanalizował, trzeba by powiedzieć, że by to nasze życie było drogą zbawienia, musimy mieć ten kompas, którym jest Słowo Boże. To ono winno rządzić naszymi krokami, naszymi pragnieniami. To, co inaczej mówimy katechizmowo, czy w ogóle Pan Jezus w modlitwie nam mówi, bądź wola Twoja. Ale skąd mamy tę wolę Ojca Niebieskiego poznać? Właśnie wsłuchując się w Słowo, które codziennie do nas jest kierowane, czy to w liturgii Kościoła, czy w osobistej lekturze, jeżeli ją chrześcijanin prowadzi bardzo rzetelnie, prawda, przy modlitwie wieczornej czy porannej. Więc ta obecność Słowa Bożego w naszym życiu jest absolutnie fundamentalna, kluczowa. A druga konieczność, by to nasze życie, ta wędrówka przez ziemię, dłuższa czy krótsza, mocno zaangażowana w sprawy tego świata, czy może trochę mniej, ale w inną, powiedzmy, aktywność bardziej natury kulturowej czy duchowej, to konieczność właśnie obecności Bożej, doświadczenia mocy Bożej. Bo te pokusy diabelskie idą w tym kierunku, że ty właśnie jako człowiek jesteś praktycznie bezsilny, że spadniesz w dół i po prostu się zabijesz po prostu, bo żadni aniołowie pańscy nie przystąpią do ciebie, nie będą cię nosić, prawda? Bo to de facto chce powiedzieć diabeł. Czyli to zwątpienie w Bożą moc, w Bożą dłoń, która człowieka i prowadzi, i podtrzymuje, i w sytuacji, kiedy rzeczywiście spada w przepaść śmierci, ta Boża dłoń człowieka ocala po prostu. To doświadczenie, ta pewność Bożej mocy, Bożej obecności jest czymś tutaj bardzo ważnym, żeby nasze codzienne wędrowanie nie było właśnie z jednej strony doświadczeniem jakiegoś takiego opuszczenia, czy pewnego rodzaju zmęczenia, że sam jestem, zwłaszcza pośród różnych przeciwności różnej natury, nie tylko przeciwności materialnych, czy takich właśnie ludzkich, ale też przeciwności duchowych, wątpliwości, prawda, doświadczanych pokus. ta pewność Bożej dłoni, Bożej obecności jest sprawą konieczną, bardzo ważną. Notabene w Piśmie Świętym, zauważmy, zwłaszcza w Starym Testamencie, jak często pojawia się symbol rąk Bożych, dłoni Bożych, które właśnie czuwają nad człowiekiem, łącznie z tym podawaniem pokarmu czy zwyciężaniem nieprzyjaciół. Więc z tej Ewangelii o kuszeniu Chrystusa wynikają te dwie bardzo ważne dla nas przesłanki na naszej drodze zbawienia, żeby po prostu nie popaść w jakieś takie bardzo ludzkie zamknięcie, izolację, poleganie tylko na swoich własnych siłach, na swoich własnych myślach, prawda, i wyobrażeniach, a równocześnie, żeby nie popaść w pokusę rozkazywania Panu Bogu, bo co diabeł sugeruje? A jak ty jesteś Synem Bożym, no to przecież możesz polecić Ojcu Twojemu, prawda, żeby dał ci chleb, żeby aniołowie cię unosili, prawda, że przecież, no, co, jak ty jesteś Synem Bożym, jak nie masz żadnej władzy nad światem, prawda. A jak mnie oddasz pokłon, będziesz miał władzę nad światem. Zobaczmy, tu kolejna ta właśnie pokusa, żeby przezwyciężona przez Chrystusa, jako wzór dla nas, żeby w naszym pielgrzymowaniu przez ziemię nie kierować się tą rządzą po prostu panowania. Rządzą, która popycha do najcięższych zbrodni wręcz, jak wiemy, bo te wszystkie imperia, które chciały zdobywać ludy sąsiednie, podbijać, urządzać, no oczywiście tak urządzać, żeby im wszyscy służyli, prawda, do gromadzenia się, jak to Włosi mówią, adoltransa, prawda, wręcz nieskończonego, co dzisiaj widzimy, prawda, jak podają niektóre informacje po prostu. Jak można mieć takie wyobrażenie tego rodzaju swojej władzy, czy jakiegoś, prawda, kierowania światem, czy jakąś częścią świata. To są wszystko diabelskie pokusy, które mogą zdominować człowieka, czy to w mniejszym stopniu, czy w większym. Oczywiście dzisiaj społeczności konsumistyczne, jakby to powiedzieć, serwują ludziom tę pokusę, że masz tyle, a powinieneś mieć jeszcze więcej, a jeszcze więcej, prawda, tylko więcej pracować, oczywiście na nic innego nie patrzeć, tylko zdobywać, podczas gdy Kohelet przychodzi nam z pomocą już od III wieku przed Chrystusem, mówiąc, że marność, wszystko marność. Marność w znaczeniu, że nie, że jest absurdem, czy nie ma sensu. Hebrajskie słowo hevel tam użyte i to w stopniu najwyższym hevel, hevelim, czyli marność nad marnościami, jak to tłumaczymy dosłownie. Sens jest taki, że wszystko przemija, jest jak podmuch wiatru, jak mgła. Jak się nagromadzi dużo mgły, to człowiek nic poza mgłą nie widzi, prawda? Ale wystarczy chwila, moment, podwóch wiatru i mgła się rozprasza i nie ma mgły, prawda? Więc Kohelet chce powiedzieć, że to nie na tym polega właśnie sens życia męża Bożego, męża mądrego, czyli kogoś, kto chce być szczęśliwy i cieszyć się szczęściem przed Bogiem.
Ksiądz Marcin próbuje się przebić. Bardzo proszę, księże profesorze.
Tak, cieszę się, że się udało. Ta druga pokusa, o której tu mówimy właśnie, pokusa władzy, to jest także bardzo ciekawe zagrożenie, ale dla życia oczywiście chrześcijanina i zbawienia, ale nie chciałbym, żebyśmy tu tylko i wyłącznie w czarnych barwach odmalowali te bogactwa władzy, która także ma służyć dobremu. Otóż, kiedy szatan proponuje Jezusowi exousia i doxa, czyli tą władzę i bogactwa, tak naprawdę blefuje. To znaczy, te bogactwa i władza do niego nie należą, bo i chwała, i władza należą tutaj do Boga. Mówimy w Biblii i czytamy często o tym, że to on sprawuje jako pierwszy król, władca swoją królewską władzę nad tym światem i on jest także wzorem sprawowania tej władzy. A więc dla każdego, kto chce podjąć się rządzenia, władania innymi, wzorem jest właśnie miłosierny, troskliwy Ojciec Bóg. I tak także starożytni, nie tylko autorzy biblijni, ale także autorzy pogańscy pojmowali sprawowanie władzy. To jest troska o najsłabszych, mówią na przykład filozofowie greccy. No i oczywiście Stary Testament każe patrzeć się na tego troskliwego Ojca, Stwórcę, który właśnie w ten sposób włada, czy bogactwa. No same w sobie oczywiście one mogą być zagrożeniem dla naszego życia duchowego i to gromadzenie takie właśnie nieumiarkowane jest takim zagrożeniem, ale bogactwa nigdzie w Piśmie Świętym także nie mają złego stygmatu. W Ewangelii Łukasza, w której...
Tak, oczywiście, księże Marcinie, że to, co powiedziałeś, jest, jakby to powiedzieć, jasne. Służą dobru, bo to Pan Bóg daje wszystko człowiekowi. Ale szatan wyraźnie mówi, ja dam tobie, żeby to tobie służyły te wszystkie bogactwa świata. Nie mówi, że dam ci je po to, żeby... Oczywiście posługuje się kłamstwem, bo niczego nie może dać, prawda? Ale nawet w tej iluzji diabelskiej, którą prezentuje, mocno akcentuje ten cel egoistyczny, że ty będziesz po prostu królem, prawda? I to w takim rozumieniu no, nadęcia, pychy, majestatu, właśnie ciebie mają podziwiać, przed tobą mają padać na twarz, prawda? I tak dalej. Więc to... Ten aspekt tutaj bez wątpienia dzisiaj bardzo nam grozi po prostu w takim samozadowoleniu, w takim właśnie jaśnie państwie, które często możemy podziwiać, prawda, przed którym trzeba się wystrzegać.
Tak, to co chciałem podkreślić, to fakt, że chociaż bogactwa same w sobie mają i powinny, są także przecież znakiem Bożego błogosławieństwa w Starym Testamencie, mają służyć dobru, szatan także nimi się bardzo sprawnie posługuje. Wiążąc to ludzkie serce, sprawiając, że ono zaczyna służyć bogactwom, że przywiązuje się do nich, że wykorzystujemy je tylko dla siebie. No to jest przede wszystkim przesłanie Ewangelii Łukaszowej, gdzie mamy bogatego Łazarza, bogacza i Łazarza, który praktycznie potępia się ten bogacz nie dlatego, że jest bogaty, ale właśnie dlatego, że nie dzieli się tym, co ma z drugimi. Rzeczywiście mamy tu pokusę takiego bogactwa egoistycznego, słusznie, które zostaje wykrzywione, spotworzone przez złego, które jest sferą, w której on bardzo sprawnie się posługuje, przeciwstawiając je jakby Bogu. No, kiedy każe Jezusowi oddać sobie pokłon, proskyneo, jak Bogu, de facto każe oddać pokłon takim właśnie bogactwom, które on tutaj
tak,
ofiarował.
Dlatego może dopełnimy jeszcze wizję mateuszową, gdzie Pan Jezus bogatego młodzieńca wzywa po prostu, żeby rozdał to ubogim, a poszedł za nim. I Piotr wtedy pyta, Panie, oto my opuściliśmy wszystko, poszliśmy za Tobą, cóż otrzymamy? Chcę koniecznie do tego tekstu nawiązać, bo dzisiaj jesteśmy świadkami no, niezwykłego fenomenu w wykonaniu nas wszystkich, prawda, naszych rodaków i rodzin, i duchowieństwa, prawda, i młodych, i starszych osób, i profesjonalistów w znaczeniu, i służby różnego rodzaju, oczywiście osoby kierujące naszym państwem, pełne poświęcenia, co też należy odnotować, prawda, i duchowieństwo. Otóż w tej odpowiedzi na tę szczodrość Piotra i pozostałych, bo mówi, my opuściliśmy wszystko właśnie, poszliśmy za Tobą, cóż otrzymamy? Pan Jezus mówi, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na 12 tronach. Mamy tutaj kapitalne określenie palingenezja, które nas dzisiaj bardzo interesuje. Jeszcze inny aspekt zbawienia, nowe narodziny, odrodzenie, nowe stworzenie. Przy nowym stworzeniu, to jest zbawienie, nowe stworzenie, będziecie po prostu osobami pełnymi chwały. To po prostu zasiadanie na tronie to jest symbol udziału we władzy królewskiej Chrystusa, zmartwychwstałego, Ojca, Króla po prostu. Czy w innych tekstach wręcz mowa o wieńcach na tych głowach tych wszystkich zbawionych. Czyli ta umiejętność dzielenia się takiego właśnie szczodrego, pełnego miłości, pełnego współczucia, współczucia, czyli tego pójścia za Chrystusem właśnie ubogim, cierpiącym. Za takim idą apostołowie. Tak jak dzisiaj te wszystkie osoby, które otwierają serca, domy, prawda, spieszą z pomocą, z ofiarami. To jest pójście przecież za tymi osobami no, cierpiącymi, tak jak Chrystus, prawda, oprócz bez dachu nad głową, bez no, żadnych środków praktycznie. Zdane całkowicie na naszą życzliwość, dobroć, szczodrość. Więc warto widzieć zbawczy wymiar tej naszej dobroczynności, czy jakbyśmy to nazwali, prawda, tego charyzmatu dzielenia się wrażliwości, przyjmowania, akceptowania, po prostu przychodzenia z pomocą. To ważny wymiar tej chrześcijańskiej drogi zbawienia. Życie, które staje się drogą zbawienia. Wtedy, gdy to życie jest zaangażowane tak na serio właśnie w pójście za Chrystusem cierpiącym, ubogim, właśnie no, będącej na drodze krzyżowej praktycznie. Bo tam w kontekście jest mowa o tym, że trzeba wziąć krzyż na swoje ramiona i iść za mną.
Za chwilę, tak, księże profesorze, za chwilę pozwolę uzupełnić, ale spoglądając na zegar, chciałbym zaprosić już także naszych widzów do współtworzenia naszego spotkania. Temat ważny, dotykający przecież serca każdej i każdego z nas. A zatem numery telefonów dla Polski Północnej 56 657 0011, dla Polski Południowej 56 657 0012, dwa numery telefonów dla zagranicy 56 657 0013 i końcówka 14, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 01148 i telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 300 i końcówka 400. Księże Marcinie, bardzo proszę.
Tak, dopowiadając do tej poruszającej sceny z bogatym młodzieńcem, akurat u Mateusza on jest nazwany młodzieńcem, u synoptyków w innych miejscach, jest po prostu stwierdzenie, że to jest człowiek, czyli każdy z nas może się w tej sytuacji bogatego odnaleźć. On odchodzi od Jezusa zasmucony, lipumenos. Ten smutek, który polega na tym, że człowiek przywiązany do swoich bogactw, do tego, co ma, nie jest w stanie właśnie kroczyć tą Jezusową drogą. Smutek tego świata, Paweł tak by go nazwał, czy ten smutek, który jest tak charakterystyczny dla greckiej kultury, stającej w obliczu straty, śmierci, grzechu. Ten pogański smutek, który wiąże się z tym, że my wiążemy się z rzeczami tutaj przemijającymi, każe nam jeszcze może na chwilę wrócić do tej Ewangelii o kuszeniu, bo właśnie takim chce nas widzieć zły. Smutnymi i przywiązanymi do tego, co posiadamy. Takim chciał widzieć także Jezusa, Syna Bożego tam na pustyni, kiedy proponował mu to oddawanie pokłonu. Szatan czy zły radykalnie nie wierzy w to, że jesteśmy w stanie żyć bez tych rzeczy materialnych, czy że jesteśmy się nimi w stanie dzielić. A więc ta piękna eksplozja także miłości, naszego dzielenia się z potrzebującymi, naszymi braćmi i siostrami na Ukrainie, ta eksplozja dobroci zadaje kłam także temu, co szatan próbuje przeforsować jako prawdę o człowieku. Nie potrafiący kochać i nie potrafiący dzielić się tym, co ma, gromadzący dla siebie, takimi jesteśmy w jego oczach i takimi chciałby, żebyśmy zostali. Ostatecznie właśnie na tą pokusę odpowiada także Jezus na pustyni i my odpowiadamy, dzieląc się tym, co mamy z potrzebującymi.
Odbierzmy telefon, bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Mówi Daniel z Warmińsko-Mazurskiego. Ja chciałem zwrócić uwagę, bo tu pytanie jest zadane, czy to jest coś takiego prostego i łatwego, czy wystarczy tylko być ochrzczonym, czy też no, jest to taka trudna droga, bo widzimy, że Pan Jezus walczył z szatanem, walczył z pokusą. I jest pytanie, czy my znajdujemy w swoim życiu na podstawie właśnie Pisma Świętego, informacji z Pisma Świętego od Pana Boga na modlitwie, czy otrzymujemy prawdę, czy też idziemy za swoimi własnymi wymysłami, bo tam, gdzie była mowa o pannach, to niektóre miały olej, a niektóre nie miały. I te, co nie miały olej, oleju, nie nazbierały go przez całe życie, usłyszały: Panie, Panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział: zaprawdę nie znam was, czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. I tu chodzi o to, czy my znamy i odróżniamy tych fałszerzy, tych oszustów, którzy nauczają nieprawidłowo, którzy nas zwodzą, bo jest napisane, że będzie coś takiego, że dwóch będzie leżeć na jednym posłaniu, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony, dwie będą mleć na żarnach, będą pracować, jedna w pracy, będzie i druga, ale tylko jedna będzie wzięta do nieba, a druga nie będzie wzięta do nieba. I Pan tak. Bóg przecież ostrzega
nas tutaj. I tu, Panie Danielu, stawiamy już kropkę, bo wiemy doskonale, czego dotyczy także i Pańskie pytanie. Droga łatwa, droga prosta, doskonale wiemy, bo w niej uczestniczymy i także oczywiście bardzo konkretne przestrogi, które Pan Jezus daje na tej drodze. Bardzo proszę, księże profesorze.
Tak, ten motyw czuwania absolutnie ważny, ale jest on tak dobrze nam znany, że tutaj akurat tak expressis verbis, żeśmy go nie przywoływali w naszej prezentacji tematu, bo chcieliśmy przede wszystkim naszą uwagę zwrócić na tę wizję po prostu, mety, do której podążamy. Bo zazwyczaj, kiedy mówimy o zbawieniu, to przychodzi nam na myśl życie wieczne. Ale czym jest to życie wieczne, prawda? Czy niebo? No o co my się tak modlimy, nawet modląc się za naszych zmarłych, prawda? Jak sobie to wszystko nie tyle wyobrażamy, bo nasze wyobrażenia są tu najmniej ważne, tylko jak objawienie nam pokazuje tę przyszłość, która jest fascynująca, jest pełna majestatu, pełna władzy królewskiej Pana Boga. Zbawieni uczestniczą we władzy królewskiej Pana Boga, w Chrystusa, razem z Nim. Dlatego jest sens po prostu też modlitwy i za zmarłych, i przywoływania ich orędownictwa, ich wstawiennictwa po prostu. Skoro wierzymy, że byli dobrymi osobami, że zapewne, mamy nadzieję, dostąpili łaski zbawienia, więc mogą też orędować za nami. Ale korzystając z tego telefonu, chciałbym jeszcze nawiązać do tekstu z księgi proroka Izajasza, to jest 26 rozdział, werset 19, który jest niesamowicie aktualny dzisiaj, kiedy patrzymy na te poruszające, niezwykle łamiące serce obrazy wojenne, ataków na domy, na place pełne ludzi, czy choćby żołnierzy martwych, leżących na ziemi, wrzucanych do grobu takiego czy innego, czy w ogóle właśnie porzuconych przez swoich kompanów, czy dowództwo na obcej ziemi. Pytamy właśnie, co z tymi osobami, których życie tak właśnie brutalnie zostało przerwane. I to w kontekście, jakby nie było zmagań takich właśnie, pełnych też uczuć, wiadomo jakich. Otóż w tym tekście mamy odpowiedź na to pytanie. Mianowicie prorok Izajasz, oczywiście to jest tekst trochę późniejszy niż VIII wiek, kiedy żył pierwszy Izajasz. Ożyją twoi umarli, zmartwychwstaną ich ciała tych pobitych właśnie, obudzą się i krzykną z radości, spoczywający w prochu, bo rosa twoja jest rosą światłości, a ziemia wyda cienie zmarłych. Cienie w znaczeniu dusze po prostu, czy dusze, oni Refaim, to po prostu to, co według wyobrażeń Starego Testamentu pozostawało po człowieku, który umierał po prostu. To jeszcze nie była koncepcja duszy, ona się pojawia trochę później w księgach pisanych w języku greckim, czy po prostu w języku hebrajskim trochę inaczej jest wyrażana, nefesh po prostu. Otóż ta rosa światłości, cóż to jest za dynamizm, który ożywia umarłych, tych wręcz pobitych właśnie, w takim, wyobraźmy sobie żołnierza, który jest przecież świadom, że może w każdej chwili zginąć w tym momencie, spłonąć wręcz żywcem i to w jednej sekundzie praktycznie, jak opisują to specjaliści, prawda, z jego duszą, z jego osobą. Co chcę powiedzieć, że winniśmy dzisiaj otoczyć niesamowicie wielką modlitwą i opieką duchową tych właśnie, którzy tracą życie, którzy giną. prawda, którzy często są synami bardzo młodymi po prostu, jeszcze niemal dziećmi, młodzieńcami, czy wręcz rodziny właśnie z dziećmi na rękach. No to wszystko nas jako chrześcijan napawia nie tylko bólem o to, że oto życie doczesne się kończy, tak właśnie przerwane nagle, spalone, można by powiedzieć, żywcem spalone, w żywym ogniu, czy rozszarpane tymi kulami właśnie, czy tymi bombami. Ale równocześnie ta wielka nasza troska nas wierzących, troska modlitewna o ich zbawienie, o ich zmartwychwstanie, o to, co Pan Jezus mówi, że przyjdę do was i zabiorę was do siebie. Najczęściej to są osoby ochrzczone, a więc, tak jak Pan tutaj zauważył, od momentu chrztu już jesteśmy w sposób pewny na drodze zbawienia umieszczeni, tylko możemy na tej drodze postępować, rozwijać się, albo możemy stanąć w miejscu, albo nawet cofać się po prostu. W każdym razie niech popłynie z naszych rozmów dzisiejszych ten wielki apel i to wielkie przejęcie, a zarazem ta wielka nadzieja, że dla tych osób istnieje wielka, wielka boska miłość, Boża dynamika, Boża radość, Boża moc, ta rosa światłości. W innych tekstach proroka Izajasza tą rosą nazywany jest Mesjasz, który ma przyjść. Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry, śpiewamy w Adwencie przecież, prawda? To jest ta rosa światłości, rosa zmartwychwstałego Chrystusa, która ich dosięga, oczywiście dosięga ich też miłosierdzie Boże, o to się modlimy. Święta Faustyna przecież nieustannie praktycznie ona modli się za osoby, które przechodzą z tego świata i często nie mogą spokojnie przejść z tego świata, bo ciążą na nich jakieś, prawda, grzechy takie czy inne. Nie precyzuje tego, ale czuje, że musi wstać i modlić się za nich, prawda, bo doświadcza taką potrzebę duchową jako mistyczka, prawda. Więc my dzisiaj oprócz tej wielkiej troski materialnej, tego współcierpienia, współmyślenia, winniśmy też otoczyć po prostu wielką modlitwą o zbawienie, o po prostu to przejście do tego właśnie dziedzictwa świętych, do dziedzictwa zwycięzców, dziedzictwa nieba, tych, którzy walczą o sprawiedliwość, prawda, bo Pismo Święte mówi nam o ludziach sprawiedliwych, którzy dostępują zbawienia, prawda. Oczywiście mamy nadzieję, że jak największej rzeszy osób Pan Jezus jest w stanie to miłosierdzie swoje okazać. Jak pisał święty Augustyn, jeżeli miłość jest silniejsza niż śmierć, to nasza miłość, moja miłość do osoby, która odeszła z tego świata, już mniejsza z tym w jakich okolicznościach, prawda, czy w rodzinie, czy na polu walki, to moja miłość jest w stanie dotknąć duszy tej osoby, bo ta miłość jest nieśmiertelna, nieograniczona barierą śmierci. I ta dusza, czyli osoba po prostu, jest w stanie odczuwać tę moją miłość, doświadczać jej owoców. Stąd też warto, żebyśmy taką miłością, chrześcijańską miłością, starać się ogarnąć jak największą rzeszę tych właśnie osób, które dzisiaj są postawione w takim dramatycznym, tragicznym wręcz wojennym konflikcie, bo wojna jest zawsze tragedią po prostu, bez względu na to, jakbyśmy ją nazwali i gdzie szukali usprawiedliwienia czy wytłumaczenia, to przede wszystkim wyniszcza po prostu życie osób, które są powołane przecież do zbawienia, do życia w Bogu.
Odbierzemy kolejny telefon. Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo?
Halo?
Bardzo proszę, kogo witamy? Skąd telefon?
Marianna z Warszawy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Właśnie dzwonię, ponieważ wiedziałam o tym programie dzisiaj i właśnie chciałam jego po prostu zobaczyć, ale troszeczkę się spóźniłam. Ale zaczęłam już potem oglądać, i już wiem, o co chodzi. Chciałam powiedzieć, że jak jest ta wojna na Ukrainie, to Polacy bardzo się szybko zorganizowali na wszelką pomoc dla Ukrainy. Natomiast właśnie jeżeli chodzi o tą sprawę, że po prostu giną tam ludzie i oni już mają koniec życia na tym świecie, a mogliby żyć, ale życie zostało im przerwane. Więc i za tych ludzi po prostu ich najbliżsi bardzo z tego powodu cierpią, bo zginęli niepotrzebnie, nieprawda? Natomiast jeżeli chodzi o modlitwy za zmarłych, to one jakoś najbardziej się zaczynają, ludzie modlić się za zmarłych wtedy, kiedy już ktoś odszedł. Ale są, ja jeszcze powiem, ale są takie rodziny, które pamiętają o swoich bliskich zmarłych, które zmarli 50 lat temu, jeszcze trochę mniej, i pamiętają o nich. Ja mogę powiedzieć o swojej mamie, która zawsze pamiętała o swoim ojcu, który zmarł młodo w 1934 roku. I to było już bardzo dużo lat po śmierci, ale zawsze pamiętała. A jeżeli chodzi o pomoc, to ta pomoc...
Tak, pani Marianno, tak? Pomoc jest rzeczą dzisiaj marginalną. Jeżeli chodzi o temat rozmów niedokończonych, modlitwa, księże profesorze, księże Marcinie, za zmarłych oczywiście istota, droga do zbawienia. I powracamy rzeczywiście do tego, co sobie wyznaczyliśmy w tej naszej refleksji, do celowości ludzkiego życia.
Tak. Chciałbym jeszcze nawiązać do listu do Rzymian. 8 rozdział, ksiądz Marcin zapewne zechce rozwinąć tę myśl, gdzie święty Paweł mówi o tym, że stworzenie zostało poddane marności i jęczy w bólach rodzenia. Ta marność, o której apostoł mówi, to jest właśnie grzech, grzech pierworodny i kolejne grzechy, które sprawiają, że nasze życie, zamiast właśnie toczyć się ku lepszemu, ku rozwojowi, jakiejś harmonii, wzajemnemu szacunkowi, może w określonych momentach jakby zapadać się w jakąś taką przepaść właśnie tej marności, którą jest grzech. Ale oczywiście święty Paweł nie poprzestaje na tej obserwacji, że to stworzenie właśnie razem z chrześcijanami, którzy poddani są też tej słabości grzechu, dlatego mówiliśmy o pokonywaniu tych pokus właśnie. Święty Paweł mówi też o kilku działaniach, które winniśmy podejmować, ale może zaprosimy księdza Marcina, by jako najlepszy bodaj w naszym kraju i nie tylko w naszym kraju specjalista od tekstów świętego Pawła zechciał nam skomentować te wielkie myśli apostoła Pawła, który patrząc na tę marność dotykającą stworzenie, jednak nie zostawia chrześcijan właśnie w takim kluczu jakby rezygnacji czy pewnego rodzaju zasmucenia, czy może nawet rozczarowania, załamania. Wręcz nawet mówi, że to, czego doświadczamy teraz, tych różnych przeciwności, one nie przekreślają chwały, nadziei chwały, która w nas już jest od momentu chrztu.
Księże profesorze, prosimy.
Tak, wywołaliśmy bardzo piękny, brzemienny także w treści tekst świętego Pawła, pewnie więcej będziemy mieli okazję o nim powiedzieć także w trakcie naszej audycji radiowej, ale pojawia się tam słowo, do którego odwołał się ksiądz profesor, hevel, koheleta, tłumaczone na greckie mataiotes. To jest właśnie ta marność, której zostało poddane ulotność, kruchość, całe stworzenie. Związana także tutaj w rozdziale 8 z tym cierpieniem, z dramatem cierpienia, z którym mierzą się także wierzący. I to jest często cierpienie niezawinione. To może być oczywiście skutek naszych grzechów, ale także to cierpienie niezawinione. Czy ono przekreśla Bożą chwałę? Tutaj na takie właśnie pytanie odpowiada Paweł. Czy to cierpienie każe nam się właśnie pogrążyć w tej beznadziei, jako także ludziom wierzącym i chrześcijanom, czy patrząc na to właśnie, co dzieje się przed naszymi oczami w tej chwili, mamy zwątpić o niebie i o chwale, która nas czeka, bo gdzie jest ten miłosierny, kochający i odnawiający także nasz ludzki świat Bóg? To wszystko są bardzo ważne pytania związane także z naszym zbawieniem. I tu Paweł rysuje tę postawę i nas, chrześcijan, jako odnajdujących w tych cierpieniach świata, jako odnajdujących także w tej kruchości i marności naszego życia, ogromną szansę. Szansę na co? Po pierwsze na to, że, bo dokładnie tym samym słowem Paweł opisuje nas wierzących i stworzenie, że my okażemy temu światu cierpiącemu także solidarność jako ludzie wierzący. Cierpienia wierzących są diametralnie różne, jak opisuje to Paweł, od cierpień tego świata, ponieważ my mamy nadzieję. I ona, to cierpienie i wszystko, co tu znosimy, ukierunkowuje na wieczność. To jest po prostu nadanie sensu, absolutnego sensu temu wszystkiemu, co przeżywamy. To ma miejsce w Bożym planie i przygotowuje dla nas ten bezmiar przyszłej chwały także. Więc solidarność nasza z tym cierpiącym światem, w sytuacji, w której doświadczamy także tego cierpienia, kruchości, ulotności naszego życia, nasza nadzieja, jaką niesiemy temu światu, to jest pierwsze lekarstwo na to, co świat nazywa po prostu bezsensem cierpienia. Dla nas, chrześcijan, te próby życiowe nigdy nie są takim właśnie bezsensem. Po drugie, tak już bardzo skracając, rozwiniemy te myśli w audycji, Paweł mówi o tym, że w tej kruchości życia obecnego doświadczamy także działania ducha, bo to jest podstawowe lekarstwo i ta osoba Trójcy Świętej, która odpowiada także na nasze cierpienia i przeciwności, które znosimy. Doświadczamy ducha, który modli się w nas, jak później opisze to Paweł, który wstawia się za nami, który te bóle i jęki, jakie wydobywają się także z naszych serc, zamienia po prostu w modlitwę i w oczekiwanie na zmartwychwstanie naszych ciał. To jest modlitwa ducha w nas i nasze życie zamienione w modlitwę dzięki niemu. Dzięki temu właśnie cierpienie nie tylko nie jest bezsensem, ale także przygotowuje nas na ten bezmiar życia, chwały w życiu zmartwychwstałym. To jest ten, który przekonuje nas, jak opisuje go Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale, że to ziemskie życie jest nie tylko wartościowe w oczach Bożych, nie tylko ma sens, ale także zostanie przemienione w życie zmartwychwstałe. No, to jest właśnie ta różnica między zbawieniem, które my często mamy w głowie, abstrakcyjnym, a tym, o którym wciąż i na każdym kroku mówi Nowy Testament, objawienie biblijne. Chodzi nie o nowy duchowy świat, o jakąś rzeczywistość stworzoną przez Boga i zawieszoną w próżni, ale o ten świat, który zostanie przemieniony miłością, wiarą, mocą Bożą w nowy świat. Zbawienie to jest rzeczywistość, nie chcę tutaj uprawiać takiej teologii tylko i wyłącznie przyklejonej do tego świata, ale to jest rzeczywistość, która służy transformacji obecnego świata. Wszystko, co robimy tutaj i nasze życie tutaj ma szalenie ważne znaczenie i ogromny sens. To nie jest tak, że tutaj żyjemy przez jakiś czas, żeby wreszcie przeskoczyć do nowego świata, który będzie dla nas nagrodą za te niedoskonałości starego świata. Nie, to ten świat i to obecne życie ma być naszą wiarą, miłością, mocą ducha przemienione w przyszły świat i przyszłe życie. Jest głęboka tożsamość pomiędzy tymi dwoma światami i pomiędzy doświadczeniem teraźniejszości i doświadczeniem przyszłości. I tym, który gwarantuje to, jak mówi Paweł, razem z nadzieją, którą wlewa w nasze serca, jest właśnie duch. Tak konkretnie rozumianego zbawienia chciałbym, żebyśmy się trzymali także czytając świętego Pawła.
Tak, jeszcze nawiązując do tego, co ksiądz Marcin powiedział, pozwolę sobie sięgnąć do bodaj ostatniego wersetu z tego pięknego pasusu 8 rozdziału, werset 28. Mianowicie apostoł konkluduje, mówiąc, że wiemy, że Bóg z tymi, którzy go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według jego zamysłu. To genialna myśl apostoła, genialna prawda notabene przez niego objawiona z natchnienia Ducha Świętego, z tymi, którzy miłują Boga. Bóg współdziała we wszystkim. A więc nasze życie ziemskie, życie chrześcijan, tych, którzy miłują Pana, czy no jeżeli nie są chrześcijanami, ale odnoszą się według głosu sumienia właśnie do świata nadprzyrodzonego w inny sobie właściwy sposób, prawda, szukając dobra, prawdy, piękna, sprawiedliwości, jak mówi Sobór Watykański II, to Bóg współdziała z nimi, udzielając im łaski, dając siły do tej właśnie przemiany świata, o której ksiądz Marcin tak pięknie tutaj mówił, do tej palingenezja, czyli tych nowych narodzin, czy odrodzenia, czy nowego stworzenia, ale polegającego na transformacji. Żeby to potwierdzić jeszcze słowami Pana Jezusa, chciałbym przywołać fragment 14 rozdziału Ewangelii Janowej, gdzie Pan Jezus mówi, że idę przecież do Ojca, by przygotować wam miejsce, i przyjdę do was i zabiorę was, abyście byli ze mną tam, gdzie ja jestem. Was, takich, jakimi wy jesteście, ale wy macie stać się w ciągu tego życia ziemskiego mieszkaniem Ojca, Syna i Ducha Świętego, o czym jest mowa w dalszej części tego rozdziału 14, bo to słynne wyrażenie: w domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Wyobrażamy sobie, że w tym niebie są jakby takie pokoje właśnie dla każdego po jednym jakimś apartamencie niebiańskim, prawda? Po części wizja świątyni jerozolimskiej, gdzie były rzeczywiście pokoje dla kapłanów tam posługujących, by sugerowała takie rozwiązanie, ale jak podkreśla się w egzegezie, rzeczownik monai, tutaj użyty, mieszkań wiele i to jeszcze właśnie liczne te mieszkania, jest interpretowany przez samego Chrystusa, który mówi kilka wersetów dalej, że jeżeli kto mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę, Ojciec mój umiłuje go, przyjdziemy do niego i mieszkanie w nim uczynimy. Monai właśnie. Czyli chrześcijanin, przechodząc do nieba, jest takim mieszkaniem Ojca, Syna i Ducha Świętego. Co to znaczy? Że zbawienie to nie jest jedynie podziwianie tej przestrzeni Bożej, zewnętrznej wobec człowieka, wobec duszy, czy po zmartwychwstaniu wobec człowieka w ciele uwielbionym, jak Chrystus, prawda? Tylko jest też doświadczeniem od wewnątrz Pana Boga, tą komunią taką właśnie maksymalnie interpersonalną, prawda? To słowo komunia najpiękniej to wyraża po prostu, to współzamieszkiwanie. Chrześcijanin, który zamieszkuje w Chrystusie, Chrystus, który z Ojcem zamieszkuje w chrześcijaninie. To jest doświadczenie zbawienia najmocniej bodaj wyrażone przez Chrystusa w tym 14 rozdziale 4 Ewangelii, zapisano oczywiście przez Ewangelistę Jana.
Więcej w drugiej części naszego spotkania w Radiu Maryja o godzinie 21.30. Na to spotkanie także Państwa bardzo gorąco i serdecznie zapraszam. Księże profesorze?
Tak, chciałbym zakończyć, jeżeli ojciec Piotr pozwoli, myślą z błogosławionego prymasa tysiąclecia, który sądzę, będzie taka kapitalna puenta. Uwięziony w 56 roku jeszcze wie, jak wiele zależy od jego postawy. Dzieje Polski, dzieje Kościoła w Polsce. Chciałeś, abym był Dawidem Twoim. Wymagasz ode mnie bohaterskiej pokory. Ona zależy od tego, jak ja wytrzymam próbę. Chciałbym, żebyśmy sobie zdawali sprawę z tego, że w zasadzie na tej ziemi, idąc przez tę ziemię, każdy z nas ma szansę być w jakimś stopniu takim Bożym Dawidem, od którego postawy zależy nie tylko moje zbawienie, ale też zbawienie dziesiątek, czy setek, czy tysięcy innych osób po prostu.
O drodze zbawienia rozmawialiśmy z księdzem profesorem doktorem habilitowanym Henrykiem Witczykiem, przewodniczącym dzieła biblijnego imienia świętego Jana Pawła II, przewodniczącym Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Dziękuję, księże profesorze.
Bóg zapłać.
I z księdzem doktorem habilitowanym Marcinem Kowalskim, profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, adiunktem przy Katedrze Teologii Biblijnej i Proforystyki w Instytucie Nauk Biblijnych KUL, członkiem Papieskiej Komisji Biblijnej. Dziękuję serdecznie, księże profesorze.
Zapadzie, dziękuję Państwu.
I oczywiście dziękujemy wszystkim widzom telewizji Trwam, zapraszając raz jeszcze na drugą część naszego dzisiejszego spotkania. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.